pieśń, którą żeśmy śpiewali, spójrzmy na poszczególne części tej pieśni. O miłości. Chcę Ciebie kochać. To nie jest poezja, lecz samo życie. Chcemy rzeczywiście kochać Jezusa, być w Nim zakochani, bo jesteśmy kochani. Jesteśmy kochani przez Jezusa. I spójrzmy na refren tej pieśni. A więc chcę żyć z Jego łaski. Z tych wszystkich sił, które On ma, z tego wszystkiego, co On nam może dać, chcę żyć. Jak to zrobić tak praktycznie? Jak to zrobić praktycznie? O tym dzisiaj będziemy mówić. Chcę z Nim przebywać cały czas. Chcę z Niego czerpać te siły. Widzieć Jego twarz, czyli to, kim On jest, jako osoba, i kochać Go. Chcę, żebyśmy sobie przypomnieli, co kiedyś mówiłem 2 tygodnie temu, na początku lipca. I spójrzmy na werset z listu do Efezjan, z rozdziału 3. Tam apostoł Paweł się właśnie modlił o zbór w Efezie. A więc pisze nam: dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo, wszelka ojczyzna, wszelka rodzina, wszelki ród się rozpoczyna. Na niebie i na ziemi bierze swoje imię i się rozpoczyna. By ten Ojciec sprawił według bogactwa, jakieś niedościgłe bogactwo Jego chwały. Coś konkretnego, to nie jest jakaś coś mglistego, coś konkretnego, tylko my nie wiemy co. Żebyście przez Jego Ducha byli mocą utwierdzeni w waszym wewnętrznym człowieku. Więc jakieś siły, które Bóg ma, mają w nas się pojawić, umocnić nas, utwierdzić. Po to, by Chrystus przez wiarę przebywał, mieszkał w naszych, w waszych sercach. A wy wkorzenieni, i mówiliśmy o wkorzenieniu w miłość, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć, poznać, zrozumieć, doznać, otrzymać ze wszystkimi świętymi. I teraz są cztery wymiary, nie trzy nasze, ale cztery. Szerokość, długość, wysokość i głębokość. A więc coś tu jest powiedziane, że chodzi o rzeczy nie z tej doczesności, z tego świata. Coś Bożego, boskiego. I żebyście mogli poznać, doznać, doznawać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią. Spójrzcie. Powtórzenie. 3 różne wyrazy, ale mówią to samo. Pełnia, wypełnieni i całość. Pełnią Bożą. I potem czytaliśmy sobie też list do Kolosan. I z tego listu do Kolosan ja tylko wziąłem werset 6. Tam było więcej czytane, ale werset 6 i 7. Jak więc przyjęliście Chrystusa? Chrystusa Jezusa, który jest Panem, który ma panować w naszym życiu. Tak też w Nim postępujcie, tak też w Nim chodźcie. Ten wyraz chodzić oznacza postępowanie codzienne, nasze zwyczajowe postępowanie. I znów ten wyraz wkorzenieni. Wkorzenieni już nie w miłość, ale w Niego, w Chrystusa. Zbudowani. Utwierdzeni tam było, a tu zbudowani na Nim. A teraz utwierdzeni nie w miłości tylko, ale i w wierze. Jak was nauczono? Jak mówiło Boże Słowo, składając nieustannie dziękczynienie. A więc wkorzenieni w miłość, wkorzenieni w Chrystusa. I chciałbym to połączyć. Z tym, że gdy słuchałem kazania Adama z zeszłej niedzieli, czy pamiętamy, o czym on mówił? Ta pierwsza myśl, którą on tam I główna myśl, którą on zaakcentował z listu do Koryntian, rozdział 10, mówiła, abyśmy nie narzekali. Narzekanie jest dołujące. I on nam dał przykład ze swego życia, gdy właśnie zanim poszedł do pracy, to koledzy przed wyjazdem z samochodami mieli rozwozić towar ludziom, to narzekali na wszystko. I jego to dołowało. A on chciał jechać z entuzjazmem do tych klientów. Ale tam było coś, na co on uwagi nie zwrócił, bo to nie był jego temat, ale to właśnie mnie zastanowiło. I spójrzmy teraz na te wersety, które mnie wtedy, gdyśmy całość czytali, zastanowiło. To jest 1 Koryntian, rozdział 10 i pierwsze 5 wersetów. I chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że nasi ojcowie, wszyscy, jak jeden mąż, całe rodziny, mężczyźni, kobiety, dzieci, młodzież, wszyscy, byli pod obłokiem, czyli Bóg ich ochraniał. Wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy zostali zanurzeni, ochrzczeni w Mojżesza. To jest pewna przenośnia, że Mojżesz był ich źródłem życia, był ich przywódcą, ochraniał ich i prowadził, a więc byli w niego zanurzeni. Byli ochrzczeni w obłoku i w morzu, a więc te przeżycia. Bóg ich ochraniał, prowadził ten obłok, a też i w morzu, gdy Boża moc się przejawiła i to wszystko było razem z Mojżeszem. I spójrzmy dalej. Wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy. Wszyscy pili ten sam napój duchowy. Bo tą skałą, która im towarzyszyła, tą tajemną skałą, o czym oni nie wiedzieli, ale ona była, był Chrystus. I dalej. Ten właśnie werset mnie tak troszkę zastanowił i wysłuchałem całego kazania Adama. Pamiętam je, ale ten werset mi został i stąd mamy dzisiejsze nasze rozważanie. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich zasłały pustynię. Czy to nie jest przerażające? Spójrzmy jeszcze raz na pierwsze wersety. A więc wszyscy byli pod obłokiem, a nie wszyscy będą na finiszu. Ich ciała pod tym obłokiem, a właściwie ten obłok już przeminie, będą na pustyni. Wszyscy przeszli przez morze i się cieszyli razem z Miriam, śpiewali, grali i ciała ich leżą na pustyni, do ziemi nie weszli. Spójrzmy dalej właśnie. Większość. Czy to nie jest marnotrawstwo? Czy Bóg jest nieudacznikiem? Tak zmarnować swój lud wybrany? Gdyby to był tylko jakiś wyjątek, ale to jest reguła. Ja gdy spojrzałem sobie na to i przez ten tydzień sobie to analizowałem, to znalazłem bardzo dużo materiału. Ale potem go skróciłem, streściłem tylko do tego, co najważniejsze. I tyle myśli jest rozmaitych o tej stracie, że Bóg traci większość. Na przykład siewca, gdy idzie i rzuca ziarna, to ile z tych ziaren, czterech ziaren, przyniesie owoc? Tylko jedno. I to nie jest winne ziarno. Winni są ci, którzy przyjmują to słowo, to ziarno. Jedna gleba jest twarda i odrzuca od razu. Druga jest kamienista, a więc przyjmuje z radością, z entuzjazmem, a po czasie, gdy są trudy, usycha, ginie. Bo pod spodem jest skała, powiedzmy, grzechu, charakteru, który się nie chce zmienić, oporu. Skała jest. Jest mało wilgoci. I to wszystko, co ładnie urosło, zginęło. Inna gleba przyjmuje, ale potem się okazuje, że dużo tam wyrosło. I to, co potrzebne, i to, co niepotrzebne. I tego niepotrzebnego, a to się nazywa jak? Chwast. Chwasty, ciernie, chwasty. Chwasty rosną szybciej i wyżej. I więcej, za dużo. I to, co urosło, zaginęło. Napisane jest, mówi Łukasz, nie dochodzi do dojrzałości. Jest karłem, karłem duchowym. No ale to ziarenko, które jednak znalazło dobrą glebę. Tam jest powiedziane o szczerym sercu. A jest takim prostym sercu, bez fałszu, które przyjmuje i dobre serce. Też tam jest określenie. Szczere serce, dobre serce, które przyjmuje. I to jedno ziarenko urodzi, przyniesie 30 innych, 60 innych, a nawet 100 innych. Czy Bóg ma straty? 3 ziarna zmarnowane nie z jego winy. Ale jeśli gdzieś się znajdzie tak zwana korespondencja, czyli coś z sobą koresponduje, ktoś lubi to ziarenko, ktoś dba o to ziarenko, to sprawia, że coś się dzieje z tym ziarenkiem, a o tym będziemy za chwilę mówić, że później się pojawia tych ziarenek tak wiele. Albo też nasz brat Bogusław, który nas pozdrawia właśnie świeżym SMS-em, pisze do nas, że jadę autobusem do Gdańska na nabożeństwo. Właśnie dojeżdżam i zbór pozdrawiam. To właśnie SMS przyszedł, gdy wjeżdżałem tutaj na podwórze samochodem. I właśnie on kiedyś miał kazanie, ja byłem na szkółce i nie słyszałem kazania, ale później je sobie wysłuchałem nagrane. I też były refleksje, które usłyszałem, że było niezrozumiałe to kazanie przez niego wygłoszone. Dlaczego? On dobrze wygłosił. Ale ta myśl była taka bulwersująca, że aż siostra Teresa do mnie podeszła później i zapytała mnie. A o czym on mówił? O długiej na 200 metrów sieci. Sieci wrzuconej do jeziora. Sieci, która ma pływaki u góry. U dołu ma ciężarki. I ta sieć jest ciągnięta przez łodzie. I pomyślcie, 200 metrów długa, ciągnie i ciągnie, ciągnie. Te łodzie płyną, 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 płyną. I nie wiadomo, co w tej sieci jest. Rybacy wiedzą, że jest tam dużo, bo jest im ciężko płynąć. I wreszcie do brzegu te łodzie dojechały, a sieć jeszcze jest tam głęboko, daleko. I te sieci teraz biorą i ciągną, 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 ciągną i ciągną. I stopniowo na brzeg wszystko się wysypuje. I wszyscy mają teraz święto, się cieszą, aleśmy dużo złowili. I właśnie Pan Jezus w tej przypowieści tak nie mówi. Nasz brat Bogusław też tak nie mówił, dlatego niektórzy potem byli zaskoczeni i się z tym nie zgadzali, co on powiedział. Że z tej sieci niewiele ryb było przydatnych. Dlatego, że niektóre ryby, żywe, dobre, zdrowe, trzeba było do jeziora wrzucić. Bo prawo Mojżesza zabraniało jeść na przykład ryby bez łusek. My byśmy węgorze jedli, prawda? A im nie wolno było. Tam były różne inne jakieś stworzenia, jakieś kraby powiedzmy. Tam też były i różne niepotrzebne rzeczy, jak jakieś gałęzie. A wszystko to selekcjonowano. Ryby nieprzydatne do spożycia pod względem religijnym wyrzucano. I tylko te przydatne ryby składano do koszów. A więc połów był obfity, ale nie na miarę tego, co było w sieci. Dlatego Pan Jezus powiedział, nie bój się, maleńka trzutko. Maleńkie stado. To jest Łukasz 12:32. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż się Ojcu upodobało dać wam królestwo. I do tego kosza, czy tych koszy, dwóch, trzech, tych ryb dobrych, mówi Jezus, nie bój się, malutka trzutko. Tu was jest 20, tam jest 50, tam jest 300. To są te kosze z tymi rybami, te zbory, a to są małe trzutki w porównaniu z tysiącami w jednym mieście. Nie bój się. Bo kiedy będzie tłum? Kiedy się trzutka przemieni w tłum dobrych ryb? Kiedy? Powiedzcie mi. W którym roku? W żadnym. I tam powiedziane jest bardzo wyraźnie w tej przypowieści, że przyjdą aniołowie i oddzielą złych od dobrych. A więc wszystkich złowionych siecią Ewangelii, wszystkich w zborach, w kościele na ziemi, aniołowie oddzielą. I gdy oddzielą, to tam będzie ich śpiew jak szum wodospadu, wielkich wód. To będą tłumy nieprzebrane, mówi nam Apokalipsa. Ale dopiero tam, tu na ziemi, my nie wiemy, kto jest jaką rybą, dobrą czy złą. Dlatego jest powiedziane, czy złą w sensie nieprzydatną. Dlatego jest powiedziane, badajcie sami siebie, czy jesteście w wierze. Badajcie sami siebie. Ja to robię codziennie, stale. Czy jestem w wierze? Biorę lustro i się przeglądam. A tym lustrem jest Pismo Święte. Tym lustrem jest mój bliźni. I gdy jego są uwagi jakieś, albo moje reakcje na bliźniego, to jest lustro. Ja muszę się przeglądać i regulować. Gdy Adam mówił o tym, żeby nie narzekać, gdyśmy we wtorek zaczęli znów narzekać, mamy lustro Pisma Świętego, kazania Adama i musimy coś zrobić, żeby być dobrą rybą. Więc to jest cały czas bój wiary. To się nazywa bój wiary. Pan Jezus na przykład rozesłał uczniów 72. 72 uczniów po dwóch rozesłał. A ilu z nich było na Górze Oliwnej, gdy on odchodził do wieczności? Ilu było? No, ilu? Tylko 11. A więc, no tak, tylko 11, siostro, nie dziw się. A tam było 72, gdy ich rozesłał. Bo oni kiedyś powiedzieli, to jest twarda mowa, któż to będzie słuchał? I wstali i poszli. Czy winny był Pan Jezus? Powinien był mowę zmienić na bardziej miękką, łagodniejszą? To są wąskie drzwi, wąska droga. I nie każda ryba się na tej drodze dobrze czuje. Woli mieć szerszą drogę, nie będziemy Cię więcej słuchać. Ja tak przygotowując rzeczy różne, które przygotowuję dla różnych potrzeb, znalazłem coś takiego. Posłuchajcie. Kazanie na górze. Pamiętamy te trzy rozdziały z Mateusza, błogosławieni. Kazanie na górze wprowadza surowe zasady etyczne, często zaostrzając to, czego uczył Mojżesz. Na przykład Mojżesz mówi, nie zabijaj. A Pan Jezus mówi, nie gniewaj się na swego brata. Pojednaj się, pogódź się z bratem. Mojżesz mówił, gniewaj się ile chcesz. Bylebyś nie zabił. Albo nie cudzołóż. A Pan Jezus mówi, unikaj pożądliwego spojrzenia. A mężczyźnie jest trudno, bo jest tak skonstruowany, że ma takie odruchy. Ja wybaczcie, że teraz nie opiszę w szczegółach, bo nie bardzo wypada. Że musi się nauczyć powstrzymywać swoje myślenie, swoje odruchy. Bo ma tak już w genach swoich, tak jest skonstruowany. I on musi się nauczyć powstrzymywać, zmieniać. Kobieta z kolei w czymś innym. I teraz takie są twierdzenia. Nakazy kazania na górze są niemożliwe do wypełnienia. Tylko Jezus mógł je całkowicie wypełnić. To mówi bardzo wybitny człowiek w chrześcijaństwie. Kazanie na górze jest niemożliwe do wypełnienia, tylko Jezus. Kazanie ma nam uświadomić nasze grzechy. Ma nas doprowadzić do prawdziwej pokuty. By ratunku, zbawienia oczekiwać jedynie od Boga, oczywiście tam w niebiesiech, a tutaj no cały czas, tak wiecie, no, na lewo i na prawo, jakoś tak, jak Wańka Wstańka. Te słowa wypowiedział nie tylko on, ale jego znamy. Marcin Luther, reformator. Ale też i Marcin Luther odkrył coś. Był nauczony, że nawrócenie to znaczy zmienić swój kierunek drogi. Od diabła, od śmierci, od grzechu do Boga, do życia, do świętości. A więc znał to pojęcie z katechizmu, z nauki, był w końcu zakonnikiem. Z wyrazu greckiego epistrefo, zmienić kierunek. I gdy czytał sobie Nowy Testament, Ewangelię po grecku, nagle patrzę, że tu jest epistrefo, ale w tym miejscu jest metanoia. O! I gdy wreszcie doszedł, co znaczy metanoia, nagle go olśniło i to olśnienie doprowadziło do reformacji. Bo metanoia znaczy przemienić sposób myślenia. Wewnętrznie się przemienić. A więc jest nawrócenie i zmiana kierunku i potem musi być odrodzenie. Odrodzenie, nawrócenie i odrodzenie. Jeśli teraz jakaś ryba się nie chce odrodzić, chce być tylko nawrócona. Ta ryba chce być tylko w sieci. Sieć ją zadowala. Chce być tylko w zboże. W zboże jest fajnie. Ale już się nie odrodzi. Nie, nie, nie. Już się nie będzie odradzać. Nie będzie przestawać narzekać. Już się tylko będę tego trzymał. Nie, dalej będzie narzekać. Bo to jest niemożliwe do wykonania. I teraz, gdy się ta ryba odrodzi, zacznie walczyć o to, by nie narzekać. Co się pojawia w życiu tej ryby, tego chrześcijanina? Coś trzeciego. Uświęcenie. Nawrócenie, odrodzenie, uświęcenie. Nawrócił się, bo idzie za Jezusem. Odrodził się, bo myśli jak Jezus, a nie jak Mojżesz. A uświęcenie, bo nagle otrzymuje siłę, by to nowe myślenie wdrożyć w swoje codzienne życie. No i teraz jest kłopot. Jest właścicielem winnicy, czyli kościoła zborów. I ma krzewy. Krzewy będą rodzić, owocować, gdy będą przebywać w tym latorośle będą rodzić i owocować, gdy będą przebywać w tym krzewie. Gdy będą tworzyć ten krzew. Bo krzew bez latorośli tylko będzie patykiem, który jest w ziemi. Patykiem, który będzie rodził nowe odrośle. Jak przy winogronach. My tniemy, prawda, wszystkie, a potem znów nowe są. Przy malinach wytniemy je w pień i one nowe są już na wiosnę. I dlatego też ogrodnik mówi, muszę je przycinać. Po co przycinać? Po co? Czasami, gdy przycinamy w czasie nieodpowiednim, to te łodygi płaczą, tak? Grube łzy kapią. Nieraz ja widzę na winogronach, gdy się pomylę, zrobię w niewłaściwym czasie, potem patrzę, że kapie i kapie, aż mi jest przykro, że tyle soku musi wypłynąć do ziemi. Ale po to przycinamy, by obfitszy owoc przyniosły. A jeśli one odmówią, nie chcą, pójdą na spalenie i się winogrona szybko palą, to już wiem z praktyki. I jest teraz przypowieść, która powiada, Chodziłem koło tego figowca 3 lata. Okopywałem, nawozu dokładałem, wymieniałem 3 lata. I to drzewo cały czas nie chce przynosić owocu. Jakie jest to drzewo? Figowiec, figowiec, nieurodzajny figowiec. Spójrzmy, to jest figowiec. Oczywiście tylko taka rycina, bo obraz figowca to przy innej okazji ja pokażę. W każdym razie z owoców figowca robiło się chleb, placki figowe. Robiło się różnego rodzaju lekarstwa. Ja miałem tego dużo wypisane, jakie lekarstwa robiono. I na oczy, na żołądek, na skórę i tak dalej. A więc nawet używano tego mleczka, który jest w świeżych gałązkach figowca, do zakwaszania mleka. Gdy ser robiono, to właśnie świeżą gałązką figowca, oczywiście obciętą, mieszano mleko i wtedy ono wytwarzało ser. Więc drzewo uniwersalne. I 2 drzewa występują obok siebie, właśnie 2 takie rośliny, drzewa, bo jest krzewem, obok siebie. Winorość i figowiec. Jak mieli winorość i figowiec, mieli już życie normalnie zaspokojone. Poza tym cień, wspaniały cień. W ogóle o figowcu można byłoby dużo mówić, ale to może przy innej okazji. Ale o co chodzi? Korzenie. Korzenie wchodzą głęboko w ziemię. Też i szeroko od pnia. I stąd jest kulista korona. Rosną szybko te drzewa. Już po 7 latach można było zebrać, uwaga, 100 kilogramów owoców. Po 7 latach. I one rosną i w górach, i w dolinach, i w chłodnej Galilei, i na gorących piaskach pustyni. Dlaczego? Korzenie. Korzenie. On zapuszcza korzenie wszędzie, i głęboko, i szeroko. Nawet najtwardsze skały on potrafi tak jakoś rozpracować, że przeniknie wreszcie do gleby. Dlatego na gruntach skalistych też się one utrzymują. Są mocno osadzone, je nie można wyrwać. Korzenie. Jest korzeń palowy, idzie w dół. Zobaczcie, jaka mała roślina, jaki duży korzeń. Korzeń wiązkowy, idzie w szerokość. Tych palowych jedna roślinka może mieć kilka. Na przykład żyto ma aż 4. Żyto ma aż 4. Potem te palowe mają swoje różne jeszcze boczne. I żyto ma 1,5 metra wysokości, a gdy wszystko policzyli dokładnie, wszystkie, to jest 900 metrów długości jednego źdźbła. I co znaczy zakorzenić się? A więc związać kogoś lub coś z sobą. I te właśnie rośliny się wiążą z glebą. My się mamy związać z Chrystusem. I więcej jest wewnątrz niż na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że roślina na powierzchni potrzebuje wody, potrzebuje soli mineralnych, a jeśli są to rośliny wieloletnie, uwaga, to w korzeniu się magazynuje te wszystkie rzeczy, magazynują na przyszłość. Również to jest spichlerz, magazyn. Jednoroczny nie, ma życie, zginie, ale na wiosnę odbije. A wieloletnie później mają w sobie to wszystko. I teraz powiązanie. Ten cały system korzenny wymaga słońca. Wymaga światła, fotosyntezy. Bez tego korzenie niczego nie zrobią. Kto im dostarczy skutków tego światła? Kto? Kto kret im przyniesie? Kret? Jakiś fałszywy nauczyciel przyjdzie i im przyniesie wiadomość? Ja teraz nawiązuję do Kolosan. Tam jest właśnie napisane o fałszywych nauczycielach. Nie myślę, że ja sobie zmyślam gdzieś. Ja się cały czas trzymam Biblii i myślenia dokładnie według tekstów, tylko że tego nie przedstawiam. Nie jak jakiś kret. Nie. Musi przyjść od słońca. A do słońca się kto wystawia? Co wystawia? Liście. One wszystko to ogarniają i przekazują do korzeni. A korzenie dzięki temu, co otrzymały od liści, one mogą szybko dojść do składników mineralnych, do wody, przekazywać to wszystko liściom, a one rosną, rosną, rosną. I liście figowca są duże. Dlatego pierwsze ubranie było zrobione z liści figowca. Pamiętamy, kto to sobie kupił? Adam i Ewa otrzymali w darze pierwszy ubiór z liści figowca, bo są to duże liście. Twarde liście, duże, dobrze się nadają do tego celu. Im jest silniejszy system korzeniowy rośliny, tym też lepiej roślina to wykorzystuje. Jest bardziej odporna na niedobory wody. Nawet gdy nie ma nawozów, minerałów, ona to przetrwa wszystko. I stąd, kochani, nie dziwmy się, że Pan Jezus powiedział o dwóch budowniczych. Na czym polegała różnica u tych budowniczych? Pamiętamy? Ten dom swój budował na piasku. Od razu postawił tak tylko i już dom postawił. I przyszła wichura i dom ten zniosła. A mądry budowniczy się dokopał. Kopał, 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 aż się dokopał do skały. I tu właśnie chodzi teraz o to, o czym mówimy. I pamiętamy ten werset, który ja w zeszłej niedzieli tak lekko wzmiankowałem. Spójrzmy, pokażmy ten werset z Izajasza. Oto Bóg moim zbawieniem, moim światłem, moim źródłem życia. Bóg jest stwórcą moim zbawieniem. Będę mu ufał. Nie będę się lękał suszy na przykład, bo Pan jest moim minerałem, źródłem minerałów, tej wody, moją mocą, moją pieśnią, zbawieniem. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Ale dzisiaj chcę Izajasza przywołać jeszcze inny werset. Izajasz 57, wiersz 15. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, a więc mieszka tam, gdzie jest wszystko nieosiągalne dla nas. To jest takie znaczenie tego semityzmu. Coś dla nas nieosiągalne. On króluje wiecznie. Jego imię jest święty, czyli odłączony od tego, co jest codzienne, zwyczajne, doczesne. A więc zupełnie inna jakość, jak dla Kreta jest zupełnie inną jakością słońce. Dlatego Kret nie lubi słońce. Dlatego grzesznik ucieka od Boga, od Chrystusa. Dlatego demony uciekały od Chrystusa. Bo to idzie święty syn Dawida. Króluje na miejscu wysokim, a więc tym niedostępnym, tym szczególnym, nieosiągalnym i świętym. Ale jestem również z tym, który jest skruszony, pokorny duchem, z człowiekiem na ziemi. Ja jestem również i z tym, by ożywić, wyraz ożywić, dać życie ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. I wyraz jest, trzeba rozumieć, mieszkam, przebywam. To jest bardzo ważne, właśnie u Izajasza. On wiele mówi o Chrystusie, jego narodzinach, służbie, o jego śmierci, ale też i ma takie teksty. A więc co teraz zrobić? Co teraz zrobić, ażeby korzystać z tego całego dobra, kim jest Bóg? Co zrobić? Który jest nieosiągalny, ale jest blisko nas, bo w Chrystusie Jezusie stał się Bóg człowiekiem. I stąd, kochani, można byłoby wiele, wiele mówić, ale spójrzmy na list do Rzymian, rozdział 8. I tam właśnie Paweł by nam to tak ładnie oddał. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Teraz są. Nie ma żadnego kłopotu dla roślinki, którą mieliśmy w garści i żeśmy przywieźli samochodem i żeśmy od razu wsadzili do gleby. Podlaliśmy. A gdybyśmy o tym zapomnieli i w bagażniku była 3 dni, byłaby bardzo biedna. Raz się zdarzyło, że jak się stało kiedyś, gdy ja coś przywiozłem i potem miałem wsadziłem, no i się modliłem, żeby to, bo się nie chciałem żonie mojej narazić. I się przyjęła. Przyjęła się ta roślinka. A chyba dzięki modlitwie, bo już była bardzo słaba. Leżała w bagażniku. Więc ci, którzy są złączeni z Chrystusem. I spójrzmy na następne wersety. Ci, którzy żyją według ciała, czyli są w bagażniku, myślą o tym, co jest cielesne. Ciemność bagażnika je przytłacza i wąchają tylko tę wykładzinę, bo akurat mam gumową wykładzinę, ona śmierdzi i tym wszystkim one żyją. Ale tym, którzy są w glebie, w Chrystusie, żyją według ducha, o tym myślą, co duchowe. Myślą o tych minerałach, które do nich docierają, o wilgoci, o wietrze, o słońcu. Zupełnie inny świat. Bo zamysł bagażnikowy, ziemski, doczesny, ciała, cielesny, to śmierć. Brak metanoi, przemiany myślenia, nawrócenia, odrodzenia, to śmierć. Zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł, sposób myślenia nasz ludzki, naturalny, jest wrogi Bogu, to znaczy nie przystaje. Gumowa wykładzina w moim bagażniku ma się nijak do gleby w naszym ogrodzie. To znaczy wrogi. Tu nie chodzi o walkę jakąś. Po prostu nie przystaje. Nie poddaje się Bożemu prawu, bo nie może. Guma się nie podda tym wszystkim reakcjom, jakim się podaje gleba. Ci zaś, którzy są w ciele, czyli w tym bagażniku, też się nie mogą Bogu podobać, w znaczeniu podobać. Po prostu nie pasują. I ci na pustyni, których większość poginęła, nie pasowali do Boga. Nie, że Bóg się na nich gniewał i ich gniótł, prawda, jak my się tak czasem pastwimy na jakichś mrówkach czy na jakichś insektach. Nie. Nie, po prostu nie przystają i musieli poginąć. Bo nie wierzyli. Nie ufali. Nie przestali narzekać. To trzeba patrzeć w tych kategoriach, a nie, że Bóg się gniewa i już nie może wytrzymać. Nie. Spójrzmy dalej. Ale wy nie jesteście w bagażniku. W ciele, lecz w duchu. W glebie, w Chrystusie, w Kościele. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. O właśnie, to jest całe to jeśli. Dlatego Pan Jezus powiedział do uczniów, nie wychodźcie z Jerozolimy. Idźcie do Jerozolimy, do Wieczernika i czekajcie. I czekali 10 dni i nocy, aż wreszcie wypuścili korzeń pionowy. Ten główny korzeń. Żeby sięgnąć do źródła żywej wody Ducha Świętego. Jeśli tylko mieszka Duch w nas. Mojżesz narzekał i biadał, że w tych ludziach, jego współpracownikach nie mieszka Duch Boży. Mój Panie, gdyby oni mieli ten udział w Duchu Bożym, co ja mam? Pamiętamy to, jego modlitwę. Tylko 2 takich było. Jozue i Kaleb. A tamci? A więc to jest kwestia znów danej rośliny, czy ona ten korzeń wypuści. Bo kto nie ma ducha Chrystusa, ten nie jest jego. Do niego nie należy. Należy do bagażnika, do gumowej tej wycieraczki, czy tam co leży, wykładziny. Nie należy do ogrodu, nie. Jeśli jednak Chrystus jest w was, o, to jest to zakorzenienie, to chociaż ciało, nasz futerał jest martwy z powodu grzechu, z tego, że jeszcze jesteśmy w warunkach ziemskich, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. I dalej, gdybyśmy czytali, to byśmy dalszą mieli część tego fragmentu. I kochani, co zrobić? Co zrobić? Teraz można byłoby dużo rozmawiać. Ja jeszcze miałem przygotowane 2 stronice na ten temat. Ale ich tego nie będzie. Tylko wziąłem jeden werset, taki kluczowy od Pawła Apostoła, i pokaż ten werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Już nie ja żyję. We mnie żyje Chrystus. Moje obecne życie, życie w ciele, jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To są bardzo ważne poszczególne części tego zdania. Ale chodzi teraz o to ukrzyżowanie. Rezygnacja z siebie samego na rzecz tego drugiego. I ta roślina teraz rezygnuje z tego, co miała w doniczce. Nagle zaczyna wypuszczać poszczególne korzenie. Te korzenie poszczególne boczne jeszcze. Te boczne jeszcze bardziej boczne. I tak rośnie, 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 przebija, dobiera i zaczyna to wszystko teraz funkcjonować, bo też i liście odbierają światło. Następuje współpraca z światła, z ciemnością gleby, z minerałami i wodą gleby. Jest współpraca i się pojawia owoc. Ale początek to było ukrzyżowanie. Na tym już dzisiaj bym zakończył, ale pokaż może jeszcze raz pokaż te wersety pierwsze, które były. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. My wkorzenieni, ugruntowani w miłości, wewnętrzny człowiek, jego mocą utwierdzeni. I pomyśl sobie o tych roślinkach, o korzeniach, o pracy korzeni, wnikaniu wszędzie. A więc, gdy czytamy Pismo Święte, płyną do nas soki Chrystusa. Gdy się modlimy, otrzymujemy światło z góry, oddech, tlen, gdy się modlimy. Gdy działamy, to wtedy w nas występuje tężyzna. Gdy mamy do czynienia z braćmi, siostrami w zborze, gdy w tym zborze jesteśmy i ze zboru nie rezygnujemy, ale pilnujemy wspólnych zgromadzeń, jak pisze apostoł Paweł, rośniemy, rośniemy, owocujemy. To wszystko sprawia, że jesteśmy wkorzenieni i ugruntowani i w miłości, i w Jezusie Chrystusie. Powstańmy razem i chciejmy się trochę pomodlić razem. Niech każdy z nas otworzy swoje serce, pomyśli o swoim życiu. Pan Jezus znasz każdego z nas i wiesz, na jakim jesteśmy etapie. Jeśli ktoś nie zna Ciebie, Panie Jezu, okaż łaskę, ażeby zapragnęła ta osoba, te osoby poznać Ciebie osobiście. Panie Jezu, jeżeli Ciebie znamy, bośmy się nawrócili, jesteśmy w zborze, to Panie dopomóż, abyśmy byli ukrzyżowani razem z Tobą i z krzyża już nie schodzili. Żeby nasze ja umarło, a żebyś Ty wzrastał w naszym życiu. Ja się muszę zmniejszać, mówi Jan, a on musi wzrastać. Panie, dopomóż każdemu z nas, żebyśmy się odradzali i uświęcali. Panie, jeśli mamy nie narzekać, to dopomóż, żebyśmy też tak postępowali. Jeśli mamy nie robić tego i tamtego, dopomóż, Panie, bo chcemy być z Tobą zgodni. Nie chcemy, żeby być odrzuceni przez Ciebie. Chcemy należeć do mniejszości w tych koszach dobrych ryb. O, Panie Jezu, dopomóż nam trzymać się Ciebie, trzymać od Twojego słowa, braci i siostry do Kościoła. Panie Jezu, dopomóż każdemu z nas. Halleluja. Halleluja.